programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Witam też w studiu gościa profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
Od poniedziałku, od 26 marca, od wczoraj w przestrzeniach publicznych, tych zamkniętych, nie musimy nosić maseczek. Uf, można by powiedzieć, koniec.
No to znaczy pytanie, jak do tego podchodzimy, no bo rzeczywiście jest to w pewnym sensie, można powiedzieć uf, ale powiedzmy sobie szczerze, że my dalej stoimy na stanowisku, żeby zachować zdrowy rozsądek w tym wszystkim. Ja tutaj, jeżeli ktoś oczekuje, żebym nawoływał do tego, żeby albo zdjąć całkowicie, albo włożyć te maski jeszcze bardziej, to oczywiście ja takich rekomendacji nie dam, natomiast myślę, że państwo doskonale sobie zdajecie sprawę, że są pewne sytuacje, kiedy te maski byłyby przydatne.
Ale panie profesorze, pan pamięta dokładnie sytuację sprzed 2 lat, bo od 2 lat regularnie się spotykamy, rozmawiamy o koronawirusie, rozmawiamy o COVID-19 i ja pamiętam dobrze tę sytuację z wiosny sprzed 2 lat. Ogólne przerażenie, zamknięci w domach, dystans, oczekiwanie, co będzie i te coraz bardziej przerażające wiadomości na początku ze świata, a potem z Polski.
No tak, rzeczywiście to, co było 2 lata temu, to była konsekwencja tego, co się działo na świecie, bo pamiętamy to, co się działo we Włoszech, w Hiszpanii, prawda? Tamte działania na pewno pozwoliły w pewnym sensie uniknąć tych scenariuszy właśnie włoskich czy francuskich. Natomiast doskonale sobie zdajemy sprawę z tego, że liczba tych przypadków zakażeń 2 lata temu to była no nieporównywalnie mniejsza, żeby nie powiedzieć tak troszkę śmiesznie mała w stosunku do tego, co mamy chociażby w tej chwili. A więc to pokazuje nam, że przebyliśmy bardzo długą drogę w ciągu tych 2 lat. W międzyczasie kilka dużych fal, które pozbawiły życia tysiące Polaków. I w tym momencie, kiedy rozmawiamy dzisiaj o tym, to tak naprawdę powinniśmy sobie zadać pytanie, co dalej? I co będzie, jaka będzie przyszłość, jeżeli chodzi o pandemię, ale również pytanie, jaka jest teraźniejszość, dlatego że ja mam wrażenie, że trochę nasze postrzeganie teraźniejszości, nasze w sensie specjalistów, którzy zajmują się tymi pacjentami, różni się od postrzegania przez, przepraszam za słowo, ale przeciętnego obywatela naszego kraju.
To o przyszłości za chwilę, panie profesorze, ale teraz o teraźniejszości i o tym, co powiedział pan przed momentem. Pierwsza, druga, trzecia, kolejna fala i pojawiały się głosy. Dajcie spokój już z tymi falami, nikogo na to nie nabierzecie.
No tak, tylko że za tymi falami szły cmentarze pełne grobów osób, które zmarły z powodu COVID-19 i jeżeli spojrzymy sobie na liczbę zgonów, ja już pomijam te zgony tak zwane nadmiarowe, no bo to jest inny temat jak gdyby, prawda? Chociaż też w pewnym sensie związany z pandemią, ale zgony, które były z powodu COVID-19, to naprawdę ja nie znajduję w dalszym ciągu, mimo 2 lat obserwacji, nie znajduję w dalszym ciągu uzasadnienia i wytłumaczenia i zrozumienia dla osób, które właśnie w ten sposób mówiła, więc które wątpiły w tą pandemię.
Ale panie profesorze, to jeszcze jedna opinia w takim razie z pozycji adwokata diabła, bo nie, w moim przypadku nie przeciwnika szczepionek, ale ktoś powie, no 2 lata temu mogliście państwo, specjaliści zakaźnicy, nie wiedzieć, na czym w cudzysłowie stoimy, ale po tych 2 latach powinniście już umieć wyleczyć.
No właśnie stoimy na bardzo takim grząskim gruncie i to jest ta wiedza, jaką my w tej chwili posiadamy, bo rzeczywiście to, co się w ciągu tych 2 lat wydarzyło, pokazało nam, że wróg jest naprawdę groźny. Jeżeli chodzi o leczenie, to oczywiście mamy duży postęp, i żeby nie powiedzieć, że bardzo duży, bo są leki przeciwwirusowe, wiemy jak leczyć, ale dochodzimy do innego momentu. My wiemy jak leczyć w początkowym okresie zakażenia. Może inaczej, wiem jak leczyć w ogóle zakażenie, ale skuteczność mamy w początkowym okresie zakażenia. Natomiast w momencie, kiedy będą trafiali pacjenci w późniejszej fazie infekcji, no to tutaj to na nic się nie przyda. No, będziemy oczywiście leczyli, ale te szanse będą wtedy mniejsze na skuteczne leczenie.
No to jeszcze inny wątek, panie profesorze, bo też takich opinii nie brakuje. To wszystko wyglądałoby inaczej, gdyby system działał inaczej.
No ale system, oczywiście, że zawsze system może działać lepiej i tu się w pełni zgadzam. Natomiast proszę pamiętać, że problem z leczeniem pacjentów z COVID-19 to nie jest kwestia Polski, tylko to jest kwestia krajów na całym świecie. No, jeżeli spojrzymy sobie na porażki w tym zakresie w najbogatszych krajach na świecie, to widać wyraźnie, że system ma bardzo duże znaczenie właśnie w kontekście tych, przede wszystkim tych zgonów nadmiarowych. Bo tu jest niewydolność systemu. To nie jest niewydolność systemu w kwestii leczenia samego COVID-19, tylko tego, co jest związane z tym brakiem dostępności do leczenia z innymi chorobami. Tu jest problem najważniejszy. Natomiast no tutaj nie ma dobrych rozwiązań, naprawdę. Ja już wielokrotnie dyskutowaliśmy na ten temat. Mieliśmy różne pomysły na prowadzenie tej pandemii i tak naprawdę tych rozwiązań bardzo dobrych nie ma. Są lepsze i gorsze, ale proszę pamiętać, że bardzo wiele zależy od postawy społecznej. I tutaj wracamy do punktu wyjścia tak naprawdę, bo zaczęliśmy naszą rozmowę od maseczek i wracamy do tego, co się w ciągu tych 2 lat działo. I ja uważam, że gdyby to przestrzeganie tych pewnych zasad było na wyższym poziomie, to troszkę byśmy mieli inne liczby.
No ale panie profesorze, wszyscy, może nie wszyscy, ale bardzo dużo osób mówiło, mnie to nie dotyczy, to jest taka trochę bardziej groźna grypa tylko.
No tak, ale to mówiły osoby, które później przyjeżdżały do nas do szpitala w stanie ciężkim albo trafiały przenoszone z innych oddziałów i wtedy na łóżku mówiły trochę inaczej, tylko że mówiły przy momencie, kiedy było zagrożenie życia, a później wracaliśmy do retoryki negacji szczepień, negacji pandemii. A więc no tutaj ja myślę, że zabrakło jakichś troszeczkę takich działań edukacyjnych, jakiegoś takiego bardziej zdecydowanego stanowiska wielu instytucji, bo miałem wrażenie, że my bez przerwy, jak mantrę, powtarzamy kwestie szczepień, kwestie maseczek. Natomiast no, pewne instytucje, tu nie będę z nazwy wymieniał, ale które mogłyby się podpiąć pod to i wspomóc nas w tej edukacji, no wręcz same zasiewały wiele takich różnych wątpliwości co do zasadności szczepień i w ogóle tej pandemii.
Panie profesorze, kiedy przed 2 lata zaczęliśmy się spotykać tutaj w studiu Polskiego Radia Lublin i rozmawialiśmy na temat i pandemii, i COVID-19, i koronawirusa, mówił pan, że to wszystko powinno się zmienić, czy zmieni się, jeżeli powstanie szczepionka. Powstała szczepionka niejedna. No i co?
No i to, że umierało bardzo mało osób zaszczepionych. W ciągu tych ostatnich miesięcy, tej ostatniej fali obserwowaliśmy naprawdę pojedyncze zgony i to głównie z powodu innych przyczyn, z powodu innych chorób osób zaszczepionych, natomiast głównie dominowały zgony osób zaszczepionych. Zmieniło się to w tym zakresie, że tak naprawdę myślę, że tych zachorowań i zgonów byłoby zdecydowanie więcej, gdyby nie szczepionka. Natomiast musimy sobie wyraźnie powiedzieć, że program szczepień nie spełnił pokładanych oczekiwań, dlatego że zbyt mało osób się zaszczepiło. Tutaj efekt skali jest niezwykle istotny i efekt wyszczepienia populacji, bo oczywiście zaraz się pojawią komentarze, że przecież w Niemczech, że przecież we Francji, że przecież w Holandii były tych zakażeń mnóstwo. Ale jeszcze raz powtarzam, my mieliśmy nadzieję na samym początku, nie ukrywam, że ta szczepionka uchroni nas przed zakażeniem, ale skoro okazało się, że tylko, w cudzysłowie oczywiście, chroni nas przed śmiercią i przed ciężką chorobą, to wzięliśmy to z dużą radością, że w ogóle coś takiego istnieje. Ale no niestety nie wszyscy. I później był płacz, bo umierali członkowie rodzin, umierali najbliżsi, dlatego że się nie zaszczepili.
No bo wie pan, panie profesorze, to czasem trudno przekonać i po ludzku to może jest jakoś wytłumaczalne. Jeżeli szczepionka powstaje w tak błyskawicznym czasie, no to ja nie chcę odwoływać się oczywiście do argumentu eksperymentu medycznego, ale jakiś pewien niepokój może budzić.
No ale nie mogło inaczej powstać, dlatego że po pierwsze mieliśmy sytuację niezwykle pilną. Proszę sobie wyobrazić, co by się działo, gdybyśmy szczepionkę badali przez najbliższych 10 lat. Szczepionkę na COVID. No jaka byłaby jej rola? Żadna. A poza tym, no i to ważniejsze tak naprawdę z punktu naukowego widzenia i praktycznego, to jest to, że tutaj były przygotowane pewne rozwiązania. One były przygotowane może nie pod kątem COVID-u, bo wiadomo, że w roku 2018, 2017 czy 2010 nikt nie wiedział, że taki COVID wystąpi, ale te techniki były dopracowane i wtedy tylko dostosowano możliwości współczesnej nauki, współczesnej medycyny do potrzeby chwili. A potrzeba chwili była taka, czy jest nadal taka, żeby zapobiegać rozwojowi COVID-19 u jak największej liczby osób.
Panie profesorze, w większości tego, co wy lekarze widzieliście, specjaliści, zakaźnicy, czy lekarze z oddziałów intensywnej terapii, szary obywatel, ten przeciętny obywatel, jak już powiedzieliśmy, no, tego nie widział. A to było ogrom cierpienia.
No to były tragiczne sytuacje i niestety, muszę powiedzieć, nadal są. To nie jest tak, że my mówimy w czasie przeszłym o wszystkim, o tym, co się wydarzyło w czasie COVID-19 i to podkreślam z całą mocą. I widzieliśmy te dramaty, widzieliśmy zgony pacjentów, widzieliśmy ciężkie przebiegi, widzieliśmy dramaty rodzin, bo proszę sobie wyobrazić, że trafiały osoby czasami z tej samej rodziny albo no wiadomo, że dowiadywali się ludzie o członku swojej rodziny. Umierali ludzie młodzi, ludzie wydawałoby się zdrowi czasami i ja mam tylko takie poczucie, że to nie musiało tak wyglądać, że to owszem, ta pewna śmiertelność była wpisana, czy jest wpisana w kolejne fale zakażenia SARS-CoV-2, w kolejne fale epidemii, ale myślę, że można było naprawdę wielu rzeczy uniknąć, gdyby, jeszcze raz powtarzam, większa dyscyplina, większa wyszczepialność, gdyby to wszystko działało troszkę inaczej.
A może to brało się stąd, że pacjenci zbyt późno trafiali do szpitala?
No to na pewno, no ale jeżeli się neguje w ogóle obecność pandemii i do końca wszyscy przebywają w domu, nie chcą trafić do szpitala, to niestety tak się działo, jak się działo. I w tym momencie, no niestety trafiali do nas pacjenci, myśmy widzieli pacjentów, którzy umierali w ciągu najbliższych 2-3 godzin, a czasami kilkudziesięciu minut. I wtedy tak naprawdę na ratunek było za późno.
Panie profesorze, do lubelskiej kliniki, do lubelskich oddziałów trafiały osoby właściwie z całej Polski, przywożone niejednokrotnie helikopterami. To właśnie tak jak pan mówi, czasem w ostatniej chwili.
Tak, no tutaj duża zasługa naszych specjalistów, anestezjologów, którzy rozwinęli pewne metody, możliwości leczenia tych pacjentów, którzy nie bali się pacjentów z różnych regionów Polski i w sumie to byli najcięższy pacjenci, którzy wymagali natychmiastowej terapii. Również my w naszej klinice staraliśmy się od samego początku wdrażać pewne sposoby leczenia, które później okazało się były przyjmowane w innych ośrodkach. Także wydaje mi się, że mamy swoje jakieś sukcesy, ale oczywiście chcielibyśmy mieć i mniej porażek, prawda, bo to byłoby największym sukcesem, a niestety tak czasami się po prostu po ludzku nie dało tych osób uratować.
Panie profesorze, mówił pan o przyszłości i bardzo mi się podoba to zdanie, że jakoś teraz przyzwyczailiśmy się, nie wiadomo dlaczego, mówić o koronawirusie i o COVID-19 w czasie przeszłym. Nie brakuje takich złośliwości, że to, choć w tym programie unikamy polityki, że to Władimir Putin zakończył pandemię i zakończył to wszystko związane z koronawirusem, bo to odeszło zdecydowanie na plan dalszy. A przyszłość jest jaka?
Zgadza się, że temat wojny w tym momencie zdominował media na pewno i rozmowy i również troski z wszystkich nas, prawda, bo to rzeczywiście jest rzecz fatalna i która nas tutaj bardzo wytrąca z takiego normalnego życia. Natomiast obawiam się, że na kanwie tych działań wojennych, tych ruchów migracyjnych, no my musimy tym bardziej wspominać o i COVID, o innych chorobach zakaźnych, dlatego że to już nie chodzi, że z Ukrainy, tylko chodzi, że zawsze historia medycyny, historia świata pokazuje, że przy tego typu zawieruchach choroby zakaźne miały się świetnie. I tutaj mamy przede wszystkim obawę, że przy tych wszystkich różnych, no powiedzmy sobie, gorszych standardach życia w pewnych miejscach szerzenie się zarówno COVID-u, jak i innych chorób jest łatwiejsze. I na razie nie obserwujemy zwiększonej liczby zakażeń, ale to nie jest wykluczone. Jeżeli mówimy o przyszłości, to bardzo obawiam się kwietnia, dlatego że to jest taki miesiąc, kiedy jeszcze wirusy przenoszone w wirusy zakażające drogi oddechowe mają się świetnie, jeżeli chodzi o przenoszenie.
To jest ten nie przełom wiosny i zimy.
To jeszcze nie jest lato. To jeszcze nie jest lato. Widzimy to po pogodzie, widzimy po tym, że to jeszcze nie jest tak, że wszyscy są na zewnątrz, tylko jest to gromadzenie w miejscach zamkniętych, a więc bardzo się boję tego kwietnia, jak to się będzie wszystko przenosiło, a poza tym no, jest pewna reorganizacja funkcjonowania opieki zdrowotnej i tutaj też nie wiemy, jak to będzie działało. No ja tylko mogę powiedzieć tyle, że my jesteśmy dalej wypełnieni. Wypełnieni jesteśmy pacjentami z różnymi chorobami, którzy są dodatni, a więc to jest w dalszym ciągu problem. No i jak zwykle egzamin ostateczny, taka matura z tego, co się będzie działo dalej, będzie na jesieni, bo wtedy powróci sezonowość, powróci to ryzyko przeniesienia różnych wirusów, w tym SARS-CoV-2. No i zobaczymy, co przez tych parę miesięcy stanie się samym wirusem, bo tutaj też są głosy takie, że idziemy w kierunku łagodniejszej choroby. Zgadzam się, tak to w tej chwili wygląda. Natomiast nie mamy żadnej gwarancji, nikt nam takiej gwarancji nie da, jak to będzie wyglądało na jesieni.
I to jest właśnie bardzo zasadnicze pytanie chyba, panie profesorze. Co będzie z wirusem i czy to nie jest ten moment, kiedy no, praca w laboratoriach powinna wrzeć, żeby udoskonalać istniejące szczepionki, bo skoro wirus cały czas wymyka nam się spod kontroli, nie możemy go okiełznać w żaden sposób, proszę wybaczyć kolokwializm. Szczepionka nie jest w 100% skuteczna, no to gdzie są naukowcy?
Naukowcy są w laboratoriach. Zgadzam się w zupełności, że powinna trwać i trwa taka praca. My w tej chwili już wiemy, że są badania kliniczne ze zmodyfikowanymi szczepionkami, które między innymi obejmują wariant Omikron, które obejmują szeroki zakres różnych mutacji. Mówi się o tym, że być może w przyszłości powstanie szczepionka, która będzie działała przeciwko obecnym wszystkim mutacjom i będzie w pewnym sensie wyprzedzała możliwe pojawienie się kolejnych mutacji. Takie prace dalej trwają. Jeżeli chodzi o leki, to te leki się co chwilę pojawiają. To proszę zwrócić uwagę na to, że mamy naprawdę od końca grudnia mamy wysyp nowych terapii przeciwwirusowych. Mamy przeciwciała długodziałające, które chronią też przed zakażeniem, zarejestrowane 23 albo 4 marca, więc dosłownie parę dni temu przez EMA. A więc tych działań takich pozytywnych jest dużo. Natomiast nie wiem, jak poprawić świadomość społeczną i tą właśnie odpowiedzialność, o której rozmawiamy, bo jeszcze raz na chwileczkę powrót do przeszłości. Uważam, że rok 2020 pokazał, że potrafimy być odpowiedzialni, potrafimy przestrzegać pewnych zasad. Natomiast później to gdzieś troszkę się wymknęło spod kontroli.
No i później pokazały się w internecie, tutaj w cudzysłowie oczywiście, opracowania autorytetów, którzy dowodzili, że szczepionki są szkodliwe i jakie one spustoszenie powodują w naszym organizmie.
Ja tu się też zgadzam, że te tak zwane autorytety, bo to ciężko powiedzieć o autorytetach, ale często ludzie z różnymi tytułami naukowymi, czy wręcz lekarze, no bardzo wiele takich złych informacji przekazywali, negatywnych i muszę powiedzieć, że mam o to największy żal do tych osób, dlatego że to są wypowiedzi, na których nie ma żadnych dowodów, a my, proszę pamiętać, cały czas praktykujemy medycynę opartą na faktach naukowych, a więc no Mam nadzieję, że to już w przyszłości nie będzie obserwowane, ale tak jak zwykle mówimy, przyszłość jest trudna do przewidzenia.
Pan profesor obawia się kwietnia. To jest ten moment, kiedy będziemy spotykali się przy świątecznych stołach. 2 lata temu nie spotykaliśmy się. Troszkę zapomnieliśmy, tak jak mówiłem na początku, grozy tej sytuacji, którą niesie ze sobą koronawirus.
Obawiam się również z tego względu, że my widzimy, jak trudno jest leczyć pacjentów z ciężkimi różnymi chorobami, którzy są dodatni. Bo nawet jeżeli przyjmiemy, że dana osoba no, nie będzie jakoś przechodziła ciężko tego COVID-u, to po pierwsze, mając różne choroby współistniejące, nawet delikatne przejście takiej choroby typu COVID może wytrącić z równowagi ten organizm. Po drugie, no, też będzie jak gdyby trudniejszy dostęp dla osób dodatnich, bo my to przeżywamy na co dzień, które osoby, tak jak powiedziałem, z różnymi chorobami, które są tylko i aż dodatnie. A więc no, cóż można zrobić? Tu nikt nie będzie apelował, żebyśmy wracali do lockdownów czy jakichkolwiek ostrych działań, ale ja bym apelował o taki zwykły ludzki rozsądek i takie podejście odpowiedzialne, troszkę taki, na taką wycofaną pozycję.
A apelował dzisiejszy gość Szlachetnego Zdrowia, profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego. Pięknie dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo i dobrej nocy.
Dobranoc.